With the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokqui e Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. For 87 years, the Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the Internet on www.rosaryhour.com.
For many years, the Father Justin Rosary Hour has been heard on this radio station. Our broadcasting can only be continued through the generosity of our support. Please help us to make it possible to continue to share God's message through your donation to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. May God bless you.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio La Polonii już od 87 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki. Słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Czas Wielkiego Postu jest czasem powrotów, przebaczenia, refleksji. Drogę wskazuje nam Jezus. On jest drogą, prawdą i życiem. A droga za Jezusem nie jest łatwa. Aby dobrze przeżyć ten okres Wielkiego Postu, spróbujmy się wyciszyć, aby głos Boga został przez nas usłyszany i zrozumiany. Dajmy Bogu szansę dotarcia do nas z Jego wielorakimi darami. Pomogą nam w tym dzisiejsza i kolejne pogadanki godziny różańcowej.
Zapraszamy Was dzisiaj na archiwalną pogadankę ojca Korneliana Dendy.
Witam Was, zacni rodacy i miłe rodaczki staropolskim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przed laty sensacją niemal wszystkich ekranów kinowych świata był film, tak zwany western, pod tytułem W samo południe, High Noon. W roli głównej, szeryfa, występuje Gary Cooper. Akcja filmu jest bardzo prosta. Oto uwolniony z więzienia bandyta szykuje napad na spokojne miasteczko, chcąc pomścić urojone krzywdy. Popiera go banda opryszków, bardziej żądnych przygód niż pieniędzy. Mieszkańcy miasteczka truchleją ze strachu na samo wspomnienie bandyty. Najzuchwalsi nawet pomocnicy szeryfa, jeden po drugim, składają swoje gwiazdki, oznaki władzy. Oni też się boją. Radzą nawet szeryfowi, by uciekał. Wszyscy zamykają się w domach na cztery spusty. Miasteczko wygląda, jakby je spustoszyła plaga czarnej ospy. Tylko szeryf trwa na swoim posterunku. W głuchym milczeniu chodzi po opustoszałych uliczkach, a nawet żegna się ze swą narzeczoną, licząc się z możliwością śmierci. Samo południe na stację kolejową wtacza się z przerażliwym gwizdem parowiec, ciągnąc kilka wagonów. Szeryf wie, że przyjechał w nich Herszt ze swą bandą. Imponuje determinacja szeryfa, jego samotna odwaga, bohaterska wytrwałość i szlachetny charakter. Ale napastnicy są zbyt pewni siebie, popełniają szereg błędów, nie znają terenu, więc po zaciętej walce padają pokonani. Zwycięski szeryf zabiera na bryczkę dziewczynę i z pogardą opuszcza miasto tchórzów i moralnych karłów. Ta historia przyszła mi na pamięć w związku z Wielkim Postem. U ludzi ta pogarda szeryfa dla tchórzów i karłów moralnych zasługuje najczęściej na pochwałę. Ale Pan Bóg tak z nami nie postępuje. Nie ma dla nas pogardy, nie pozostawia nas w moralnej nędzy. Przeciwnie, ustawicznie wzywa do mobilizacji sił, do zdobywania charakteru i cnót, do analizowania moralnych porażek, do przyznania się do winy. Dlatego w Wielkim Poście Kościół dostarcza nam duży zapas wskazówek samowychowawczych, drogowskazów chrześcijańskich i życiowych poleceń. Uczy nas, jak mamy żyć po ludzku i po chrześcijańsku. Tematy owego samowychowania są liczne, ale ja wybieram na dziś tylko jeden – poczucie winy. Pogadanka nosi tytuł Uznaj swój grzech. Przypowieść ewangeliczna o złym człowieku, który nasiał wiele konkolu, chwastu szkodliwego podczas snu gospodarzy, jest tak prosta, niemalże naiwna. Także może się wydawać jak opowiastka dla grzecznych dzieci. Tymczasem poprzez wieki nie straciła ona nic ze swej psychologicznej głębi. Pasuje do wszystkich czasów i pokoleń. A odnosi się do rozsiewanych błędów i do zamieszania, jakie z tego powodu powstaje w głowach i w sercach ludzkich. Jednym z błędów, który się coraz bardziej upowszechnia i utrwala w umysłach ludzi, to hasło, że nie ma grzechu. Błąd ten poczuł głosić, skądinąd bardzo mądry człowiek, na początku naszego stulecia ateistyczny lekarz Sigmund Freud. Twierdził on, że poczucie winy, zwłaszcza w dziedzinie seksualnej z powodu łamania szóstego przykazania, jest swego rodzaju chorobą, kompleksem. Prowadzi do poważnych zaburzeń psychicznych i stanowi źródło wielu nieszczęść i cierpień jednostek i społeczeństw. Domagał się więc, aby ludzi uwalniać od poczucia winy, od pojęcia grzechu. Postawa jego wyrażała się w twierdzeniu grzechu nie ma, sumienie milczy, pacjent zdrów. Te zgubne poglądy i żałosne recepty ateiści naszych czasów rozszerzyli na inne dziedziny ludzkiego działania. Najczęściej jednak znajdujemy je w filmach erotycznych i książkach, w programach telewizyjnych i magazynach ilustrowanych, takich jak Playboy. Przez nie wszczepia się w serca i umysły, szczególnie młodzieży, przekonaniem, że grzech to pojęcie staroświeckie, że krępuje ono wolność człowieka i dlatego człowiek nowej materialistycznej moralności powinien je odrzucić. Bezbożnicy wiedzieli i wiedzą, do czego doprowadzą przez podważanie nauki chrześcijańskiej o grzechu, że chrześcijanie, odrzucając czy choćby tylko lekceważąc grzech, zagłuszając czy zniekształcając swoje sumienie, niechybnie zapytają, jeżeli nie ma grzechu, jeżeli nie ma winy, po co wtedy spowiedź? Po co msza święta, w której wciąż słyszy się słowa Panie, zmiłuj się nad nami, Chryste, zmiłuj się nad nami? Po co wtedy męka Chrystusowa i jej rozważanie? Po co w ogóle wcielenie Jezusa Chrystusa i dzieło odkupienia? Dla człowieka, który przekonany jest o swojej niewinności i bezgrzeszności, to wszystko staje się niepotrzebne i bezsensowne. Niejedna studentka uniwersytetu śmiać się będzie w żywe oczy temu, kto jej powie, że seks poza małżeństwem jest grzechem, obrazą Boga. Obecnie trwa proces zwyrodniałego człowieka, który przywabiał do swego domu chłopców i zmuszał ich do aktów homoseksualnych. Z obawy zaś, żeby go nie zdradzili, zamordował 33. Powiedzcie teraz temu potworowi, że to był grzech. Że nie miał żadnego poczucia winy, świadczy chyba fakt, iż pod podłogą swego mieszkania założył sobie cmentarz, gdzie pochował większość swych ofiar. I w tym domu spokojnie pracował, jadł, spał, a nawet dla oka ludzkiego na zewnątrz spełniał dzieła charytatywne. Właśnie to przeświadczenie o swojej niewinności i bezgrzeszności jest dziś przyczyną owego powszechnego kryzysu religijnego i moralnego. A u chrześcijan jest źródłem kryzysu spowiedzi i wiary w Chrystusa i Boga. Częściowo ateiści osiągnęli swój cel. Nie przewidzieli jednak jednego, że tam, gdzie kończy się poczucie winy, gdzie znieczula się sumienia, tam kończy się człowiek jako istota moralna. Bez wrażliwego sumienia człowiek staje się okrutnym egoistą. Tego nikomu o zdrowych zmysłach nie trzeba udowadniać. Codzienna rubryka kryminalna mówi za siebie. Ateiści otworzyli przysłowiową puszkę Pandory, z której wypełzły na świat wszystkie plagi, morderstwa, włamania, kradzieże, oszustwa, nadużycia, gwałty, narkomania, pijaństwo, egoizm, ucieczka od odpowiedzialności. Ludzie wszystkich czasów i pokoleń, nawet poganie, zawsze nazywali grzech po imieniu i przyznawali się do niego, a przynajmniej instynktownie do niego się przyznawali. Nieraz przeżywali bardzo głęboko poczucie winy i szukali po omacku dróg oczyszczenia sumienia przez pokutę i ekspiację. Aleksandra Wielkiego gnał jakiś wewnętrzny niepokój do nowych podbojów, czasem do masakr, do rzucania się w wir największych niebezpieczeństw od chwili, gdy zamordował swego przyjaciela, Kleitusa Czarnego, swego dobroczyńcę, który przy rzece Granik ocalił mu życie. Niepokoiły go również inne zbrodnie, a więc zamordowanie genialnego marszałka Parmeniona, bo nie chciał, by dowiedział się, że wcześniej zamordował jego syna. Przeciwko tragicznym teoriom i poglądom, mającym na celu wyzwalanie ludzi od poczucia winy, występują znakomici pisarze, uczeni i humaniści świeccy naszego wieku i czasu, jak Lew Tolstoj, Fiodor Dostojewski. Ludzie wszystkich czasów i pokoleń, nawet poganie, zawsze nazywali grzech po imieniu i przyznawali się do niego, a przynajmniej instynktownie do niego się przyznawali. Nieraz przeżywali bardzo głęboko poczucie winy i szukali po omacku dróg oczyszczenia sumienia przez pokutę i ekspiację. Aleksandra Wielkiego gnał jakiś wewnętrzny niepokój do nowych podbojów, czasem do masakr, do rzucania się w wir największych niebezpieczeństw od chwili, gdy zamordował swego przyjaciela, Kleitusa Czarnego, swego dobroczyńcę, który przy rzece Granik ocalił mu życie. Niepokoiły go również inne zbrodnie, a więc zamordowanie genialnego marszałka Parmeniona, bo nie chciał, by dowiedział się, że wcześniej zamordował jego syna. Przeciwko tragicznym teoriom i poglądom, mającym na celu wyzwalanie ludzi od poczucia winy, występują znakomici pisarze, uczeni i humaniści świeccy naszego wieku i czasu, jak Lew Tolstoj, Fiodor Dostojewski. W najbardziej dramatyczny sposób protestował przeciw zagłuszaniu sumienia i zabijaniu poczucia winy francuski laureat Nobla Albert Camus, chociaż nie był chrześcijaninem. Wskazywał on, do jakiego okrucieństwa posunęli się ludzie, głównie w czasie ostatniej wojny, gdy im totalitarne systemy wychowawcze zagłuszyły poczucie winy i głos sumienia. Albert Camus wołał: nie ma ludzi niewinnych, wszyscy jesteśmy winni. kurze obrońców sumienia i poczucia winy znajduje się również amerykański psychiatra, niekatolik, który swoją książką What Became of Sin, co się stało z grzechem, bije na alarm. A polski psycholog i psychiatra, światowej sławy profesor Dąbrowski, uczy, że poczucie winy jest także nieodzownym czynnikiem rozwoju osobowości człowieka. Zatracić poczucie winy to znaczy zahamować postęp moralny i spowodować odczłowieczenie osoby ludzkiej. Nie używam słowa zezwierzęcenie, bo zwierzęta nie dopuszczają się zbrodni i podłości. Słuchając wypowiedzi uczonych i pisarzy, uświadamiamy sobie, że my, chrześcijanie, to wszystko wiemy. Wiemy, czym jest grzech w całym pełnym jego wymiarze. Nie tylko jako przekroczenie litery prawa, ale głównie jako krzywda wyrządzona drugiemu człowiekowi i jako obraza Boga, zdrada Jego miłości. A więc grzech to dramat odwrócenia się człowieka od Boga, odmówienie mu zaufania w miłości, zerwanie z nim więzi, co powoduje ciężkie zatrucie organizmu duchowego, jak pozbawienie płuc dopływu tlenu, a więc choroba lub śmierć duchowa. Grzech to największe zło i nieszczęście. Święty Augustyn nazywa grzech tajemnicą nieprawości, a święty Jan Apostoł, podając nam naukę Chrystusa Pana, pisze: jeśli byśmy powiedzieli, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i nie masz w nas prawdy. Podobnie uczy święty Paweł. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Ojciec nasz niebieski czeka na nasz powrót, jak ów ewangeliczny ojciec przy powieści czekał na powrót swego syna marnotrawnego. Bóg nami nie pogardza z powodu naszego tchórzostwa. Nie pozostawia nas w nędzy moralnej. Nie pozwala się zagubić. On szuka, czeka na opamiętanie, na przyznanie się do winy, na owo postanowienie: wstanę i pójdę do Ojca mego i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Tobie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. To jest pokuta. Nawrócenie się, powrót do Stwórcy i Pana, a przede wszystkim do Ojca. On czeka na tę chwilę, żeby swoje dzieci uszczęśliwić, przywracając im pierwotną godność synów i córek Bożych. I radość będzie wielka w niebie z nawrócenia się każdego grzesznika. Według oświadczenia Chrystusa: ten mój syn był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. Przystępuję teraz do skrzynki zapytań otrzymanych od naszych słuchaczy. Pierwsze pytanie. Ojcze drogie, chciałbym naprawdę uwierzyć, że podczas mszy świętej chleb i wino są przeistoczone w ciało i krew Pana Jezusa. Proszę mi jednak wierzyć, że nie mogę tego przyjąć. Nie umiem wierzyć w coś, co zdaje mi się czymś absurdalnym, niedorzecznym, a zatem co jest niegodne potęgi majestatu Bożego. List z Toronto, Ontario. Odpowiadam. Obok tajemnicy Trójcy Świętej i wcielenia Syna Bożego, wiara w Najświętszy Sakrament jest podstawową tajemnicą naszej wiary katolickiej. Wiarę w Eucharystię opieramy na wyraźnej nauce Pana Jezusa, potwierdzonej przez Pismo Święte i tradycję. Było to na długi czas przed Wieczernikiem i ustanowieniem Najświętszej Ofiary, kiedy Chrystus zapowiedział, że da ludziom swe ciało na pokarm, a krew na napój. Nikomu nie tłumaczył, jak on to zrobi. A dlaczego tego nie uczynił, to jego sprawa, nie nasza. Bardzo dużo ludzi zgorszyło się jego słowami i odeszło od niego raz na zawsze. Ta nauka była dla nich przeszkodą do przyjęcia dalszych nauk Chrystusa. Za kogo go poczytywali? Może nie jeden posądził go, że Chrystus postradał zmysły, że namawia do ludożerstwa. Chrystus znał ich myśli, a jednak nie tłumaczył. Ale też nie przymuszał do wierzenia. Zapytał nawet swych uczniów, czy dla nich ta mowa również jest twarda i czy chcą odejść. Kiedy potem Chrystus we wieczerniku przeistoczył chleb w ciało swoje, a wino w krew swoją, również nie wyjaśniał uczniom ani wtedy, ani po zmartwychwstaniu, na czym ten cud polega. W jaki sposób Chrystus staje się obecny z całym swym bóstwem i człowieczeństwem pod postaciami chleba i wina. Po prostu kazał wierzyć. Gdyby rzecz wyjaśnił, przestałaby być ona przedmiotem wiary. Tak, drogi panie, nie można tej tajemnicy wyjaśnić nikomu, ani wierzącym, ani niewierzącym. Nie potrafią tej tajemnicy rozświetlić najtęsi teologowie, ani współcześni, ani ci, którzy po nas przyjdą. Mnie osobiście istnienie tej tajemnicy wcale nie przeszkadza. Jest przecież tyle innych tajemnic. Mój rozum nie jest taki jak Boga i nigdy nie będzie. Może łaskawie Bóg pozwoli mi zrozumieć więcej po śmierci. Wszyscy wiemy, komu zawierzyliśmy. Wierzymy na słowa Chrystusa, który jest Bogiem i samą prawdą. W nauce Jego o Eucharystii nie ma niedorzeczności ani sprzeczności.
Drodzy słuchacze, pod koniec naszej audycji proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń.
Trwa Wielki Post, który jest czasem przygotowania na owocne przeżywanie największej tajemnicy naszej wiary – Zmartwychwstania Pańskiego. W orędziu na tegoroczny Wielki Post Ojciec Święty pragnie pomóc całemu Kościołowi ponownie przeżyć czas Wielkiego Postu jako czas łaski, z radością i prawdą. Jego orędzie opiera się na słowach Jezusa w Ewangelii Mateusza: a iż się rozmnoży nieprawość, oziębnie miłość wielu. W środę popielcową rozpoczęliśmy Wielki Post, czyli okres przygotowania do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Na znak pokuty kapłan posypał nasze głowy popiołem i wypowiedział słowa: pamiętaj, człowiecze, że prochem jesteś i w proch się obrócisz. Albo nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. W środę popielcową i Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, polegający na przyjęciu jednego posiłku do sytości i dwóch lekkich oraz abstynencji, czyli powstrzymania się od pokarmów mięsnych. Do ścisłego postu są zobowiązani katolicy od 21 roku życia do 59. Do abstynencji od pokarmów mięsnych od 14 lat do 80. Wszystkie piątki Wielkiego Postu są dniami abstynencji od pokarmów mięsnych.
Okres Wielkiego Postu to czas na rekolekcje. Zachęcamy Was wszystkich do udziału w tych rekolekcjach wielkopostnych organizowanych w Waszych parafiach.
Zachęcamy Was do gorliwego udziału w nabożeństwach wielkopostnych, takich jak Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa. Przypominamy, że w godzinie różańcowej możecie zamówić płytę CD z rozważaniami Drogi Krzyżowej, CD z gorzkimi żalami, jak również komplet dwóch CD z różańcem.
Wszystkie intencje nadesłane do nas na miesiąc luty włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę lutego. Przez cały ten miesiąc was i wasze intencje polecamy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem Matki Bożej z Lourdes.
Na luty Ojciec Święty podaje nam następującą powszechną intencję modlitwy. Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja. Rycerstwo Niepokalanej modlić się będzie, aby przykład świętego Maksymiliana pomagał każdemu rycerzowi Niepokalanej i wszystkim wierzącym poszukiwać nowych sposobów ewangelizacji.
W marcu czcimy świętego Józefa i z ufnością zanosimy swe prośby do niego w nowenie odprawianej ku jego czci. Ponawiam serdecznie zaproszenie do udziału w nowenie do patrona rodzin, patrona ludzi pracujących, patrona dobrej śmierci, obecności Jezusa i Marii, opiekuna Kościoła Świętego. Niech ta nowena, którą rozpoczniemy 10 marca, przypomina wam potrzebę uciekania się pod opiekę świętego Józefa, opiekuna Jezusa i jego matki oraz Kościoła Powszechnego.
Cały czas pracujemy nad promocją ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół Ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą. Godzina różańcowa ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już 87 lat.
Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć was do Jezusa Chrystusa i jego matki, aby życie wasze upływało w duchowej radości i pokoju.
Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas. Godzina Różańcowa Ojca Justyna, skrytka pocztowa 454, Atoll Springs, New York, 14010.
Na zakończenie naszego programu przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Bóg was błogosławi i strzeże. Niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was spokojem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Dzięki waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. Możemy wspólnie ewangelizować świat. Z radością zapraszamy was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem, pokój i dobro wam wszystkim.